Hej, witamy w podcaście Pick Please.
Tu Łukasz Wojciechowski, gitarzysta.
Z tej strony Jakub Polewka, koncertoholik. Jesteśmy
Pick Please!
No cześć, witamy wszystkich w najnowszym odcinku podcastu Pick Please. Dzisiaj spotykamy się, żeby porozmawiać o koncercie i to nie byle jakim, bo Łukasz od nas z ekipy Pick Please, mój tutaj szanowny współautor całego podcastu, wybrał się do Londynu na tribute dla Jeffa Becka organizowany przez Erika Claptona, który zaprosił ogrom gości do Royal Albert Hall i zaplanował właśnie takie dwudniowe wydarzenie poświęcone pamięci Jeffa Becka, który niedawno zmarł. Łukasz wybrał się na drugi z tych koncertów, nie na pierwszy, pomimo tego, że z tego co wiem, to setlisty były takie same. To dość zaskakujące w wypadku takiego wydarzenia, ale taki pomysł na to miał Clapton i dzisiaj właśnie porozmawiamy sobie o tym tribiucie, który, jak mówiłem, naszpikowany był gwiazdami. Łukasz, tak na sam początek, żeby ci tak troszkę rozgrzać, bo cały ten event jest poświęcony pamięci Jeffa Becka, więc chciałem cię zapytać, kim dla ciebie jest Jeff Beck?
Dzień dobry Państwu, dobry wieczór Państwo. Kim jest dla mnie Jeff Beck? Jeff Beck jest dla mnie osobą, o której nie potrafię powiedzieć zbyt wiele, w tym sensie, że ja byłem jednym chyba z wielu gitarzystów na ziemi, którzy wiedzieli, że był ktoś taki, znali tam podstawowe numery Jeffa, doskonale zdają sobie sprawę, że jest to osoba bardzo szanowana w świecie gitary, natomiast chyba nie do końca wiele osób zdaje sobie sprawę, jak przełomowy był to gitarzysta, jak postępowy był to muzyk, więc gdybym miał odpowiadać z myślą o sobie i swoim odbiorze Jeffa, to jest to dla mnie Miles Davis i John Coltrane gitary elektrycznej w tym sensie, że Jeff uchodził trochę za muzyka, który nigdy nie był usatysfakcjonowany jakby swoim dokonaniem, bo on zawsze chciał czegoś nowego potem i rozwijać się jako muzyk, jako gitarzysta, jako solista, jako człowiek. I jak się przestuduje Jeffa Becka na przestrzeni lat, powiedzmy, weźmie sobie taką ramę czasową i tutaj 70, tu 80, tutaj 85, 90, 2000, to człowiek sobie zdaje sprawę, że to jest zupełnie inna osoba muzycznie i dla mnie to był koncert, na który ja nie byłem super mocno przygotowany, ale bardzo chciałem usłyszeć muzykę Jeffa w wykonaniu innych artystów, których on oczywiście znał i ja mam to cudowne szczęście, że w dalszym ciągu jego muzyka jest dla mnie do poznania, do odkrycia, jest to przede mną i tuż po jego śmierci mnóstwo wyszło takich koncertówek bootlegowych, gdzie słychać jak ten facet grał, improwizował i to był naprawdę niesamowity muzyk, to w ogóle bez dwóch zdań. Warren Haynes bardzo fajnie o nim powiedział właśnie, że on był zafascynowany Jeffem, jak zaczynał grać na gitarze i to był jeden z tych muzyków, który absolutnie szokował. Dzisiaj już nie ma takich zawodników, którzy wiesz, że coś wydadzą, jakąś płytę, idziesz, kupujesz z wypiekami na twarzy, przesłuchujesz i nie spodziewasz się tego zupełnie, bo tu nagle koleś wyznacza zupełnie nowe standardy. To Jeff Beck był takim właśnie gościem. I są też porównania do Milesa Davisa i Johna Coltrane'a. I dla mnie jest to w dalszym ciągu muzyk na szczęście do odkrycia, który grał tylko i wyłącznie jak Jeff Beck, był absolutnym oryginałem i bardzo chciałem usłyszeć jego muzykę w wykonaniu jego przyjaciół.
No tak, to w pełni rozumiem, bo to Jeff Beck w zasadzie można powiedzieć, że pewnego rodzaju protoplasta, wręcz jakichś nowych rozwiązań gitarowych i tak dalej. Wiadomo, że ty jesteś gitarzystą, więc dla ciebie coś takiego jest bardzo ważne i też interesujące, jeśli chodzi o te improwizacje, jak już wspomniałeś, to masz jakby u Jeffa Becka takie źródło inspiracji. Ja tylko dodam tutaj tak dla, że tak powiem, dotrzymania wszystkich faktograficznych informacji, to, że ten koncert dwudniowy tribut dla Jeffa Becka odbył się 22 i 23 maja 2023 w Royal Albert Hall w Londynie. I pośród gości i zespołów, które występowały, bo w pewnym sensie był tam house band Erika Claptona i house band Jeffa Becka i różni artyści występowali właśnie z nimi. W house bandzie Erika Claptona znalazł się Nathan East, Chris Stanton, Doyle Bramhall, Sonny Emory. W house bandzie Jeffa Becka Rhonda Smith, Annika Nils i Robert Stevenson. I teraz lista gości, bo ja to przytoczę, ale to potrwa. To tylko tak uprzedzam tutaj z góry, bo naprawdę był tam ogrom gwiazd. Więc tak, poza artystami z housebandów, których już wspomniałem, to Derek Trax, Susan Tedeschi, czyli ich wspólny duecik Tedeschi Trax Band. Do tego wszystkiego Ronnie Wood, Robert Randolph, Olivia Safe, Johnny Depp, Kirk Hammett, Billy Gibbons, Imelda May, John McLaughlin, Gary Clark Jr., Rod Stewart oraz Joss Stone. I to byli artyści, którzy się podczas tego koncertu pojawili. Wiem, że zapowiedziany był również Joe Perry, który się ostatecznie na koncercie nie pojawił.
I chyba Steven Tyler również.
To tego pewien nie jestem. Na pewno jestem pewien, że miał być Joe Perry, bo to pamiętam, żeśmy nawet o tym rozmawiali, bo gdzieś było takie ogłoszenie. Mówię, patrz, znowu, wiesz, Joe Perry, znowu ci się uda zobaczyć Perry'ego, bo widziałeś, wiem, że Aerosmith i żeśmy coś na ten temat rozmawiali i Joe Perry się nie pojawił. Pojawiła się natomiast ta cała moc tych artystów, których tutaj wspomnieliśmy, więc tutaj pełną listę przedstawiliśmy. No to powiedz, Łukasz, mniej więcej, jak ten event w takim razie wyglądał, no bo tylu gości, jak to się tam na scenie kreowało?
No to było super ciekawe przeżycie. Zacznę od tego, że kiedy stałem w kolejce do Royal Albert Hall i tutaj ukłony dla przyjaciela Jakuba, który zakupił mi te bilety, bo oczywiście mi jakaś blokada na karcie wyskoczyła, jak kupowałem, mnie i Karolowi, z którym między innymi byłem na tym koncercie, to wchodząc do Royal Albert Hall trzeba było mieć przygotowany numer zamówienia, maila wydrukowanego albo tam screenshota, i pokazać pani, żeby wydała ten bilet, który był zwykłą kartką, taką prostą. Ja myślałem, że dostanę nie wiadomo jaki ten bilet w kopercie czy coś. Taki adekwatnie przygotowany do dostojności tego miejsca. Tymczasem okazało się, że to była zwykła kartka, taka no Jeff Beck, sektor i nara, cześć. Tak jakby mi wydawali kwitek do multiki na trochę. Ale przede mną stała Jennifer Batten też odebrać bilet, a Jennifer Batten to była gitarzystka, która grała z Jeffem Beckiem i ona zasłynęła między innymi tym, że w latach 90. zagrała Lot Szmiela na gitarze tappingiem i grała też z Michaelem Jacksonem, o ile właśnie dobrze pamiętam. No i ta starsza dziś pani stała po prostu przede mną, czekając na swoją kolej, żeby odebrać bilet, a potem jak poszliśmy po browara z Karolem, to siedziała i wcinała hamburgera z osobą towarzyszącą. Miejsce jest rzeczywiście no bardzo dostojne, bo zostało wybudowane chyba pod koniec XIX wieku, jeśli dobrze pamiętam. I się czuje klasę tego miejsca, taką, no powiedzmy, że wyższe sfery wjeżdżają na salony, to tak trochę się czujesz. Chociaż to nie było to samo co Palladium Theatre, jak byliśmy na koncercie poświęconym muzyce Fleetwood Mac i Petera Greena, o tym jeszcze tam wspomnę. No ale robi wrażenie to miejsce, zdecydowanie można się poczuć fantastycznie, akustycznie to tam jest wszystko tak jak powinno być. Mnie urzekło w szczególności to, że jak wchodziłem tam do środka po schodach, to już czekał tam pan bardzo ładnie ubrany, pod krawatem, spięte długie włosy, prawda, z obsługi tego Royal Albert Hall, chyba miał taki trochę wiśniowy ten garnitur i good morning sir i tu pokazuje od razu, a tutaj ma pan miejsce, proszę, tutaj zapraszamy. I to samo mnie czekało, jak jeszcze przed pierwszym setem wszedłem z rowerem, to nie ma znaczenia, że wchodzę z piwem i tak nie wyglądam jak, prawda, przedstawiciel arystokracji, tylko raczej zwykły gościu w bluzie, jeszcze tak leniwie zawiązanej dookoła brzucha, i on mi mówi, sir, here you go, sir, prawda, good morning, sir, have a nice concert, sir. No i takie to było, bym powiedział, miłe wrażenie. Więc bardzo fajne miejsce, bardzo dostojne, ładne, a w ogóle jak poszliśmy do baru, to też no, czuło się ducha czasu, więc no bardzo na plus, no, co tu dużo mówić, robi to wrażenie ta cała konstrukcja Royal Albert Hall.
No dobrze, czyli w Royal Albert Hall się podobało, ja też pamiętam, że kiedyś raz w życiu byłem na Hawkwind i też mam bardzo miłe wspomnienia z tego, jak Royal Albert Hall wygląda i jaka jest atmosfera w środku. No to powiedz mi już co do samego koncertu, jak wyglądało to, tylu artystów, jak to się tam zmieniało wszystko i jak był zbudowany jakby ten koncert cały.
Bardzo fajny pomysł mieli organizatorzy, pewnie sam Clapton, co do tego jak scena wyglądała na samym początku, jeszcze zanim właśnie ktokolwiek wszedł na scenę, bo to się rzucało bardzo mocno w oczy, było tak średnio ciemno, ale na samym środku sceny była zamieszczona na takim statywie, na takim można powiedzieć lekkim podejście, gitara Jeffa Becka, słynny biały Stratocaster, jeszcze taka oświetlona i to wyglądało jakby właśnie przedstawiała gwiazdę tego koncertu ta scena. Dużo osób, w tym oczywiście ja, tam podchodziło, robiło sobie zdjęcie, prawda, selfie z tą gitarą. I to był taki fajny obrazek zapowiadający, dlaczego wszyscy się tego dnia zebrali i jaki jest cel, czyli oddać hołd muzyce Jeffa Becka. I ta gitara, ten słynny Stratocaster biały, był takim znakiem charakterystycznym właśnie Jeffa. No i koncert się zaczął planowo. Wyszedł sam Eric Clapton z House Bandem i zagrał Blue Rainbow, utwór instrumentalny. I to był moment, w którym ja po raz pierwszy w życiu słyszałem Erica na żywo. Był to też jeden z powodów, dla którego w ogóle się tam wybrałem, bo to nie było na zasadzie taki cel z bucket list do zrealizowania, ale powiedzmy sobie szczerze, no trzeba mieć tego Claptona odhaczonego i zobaczyć go na żywo, bo to takie trochę niekompletne by było to życie koncertowe, koncertoholika numer dwa naszego składu. I to był pierwszy moment, kiedy ciarki na plecach dało się odczuć, one przeszły i to tak zawiało wręcz, bo te wszystkie opowieści o tym, że on ma piękne to brzmienie i cudowny ten ton gitary i opowiada i to chwyta za serce, to tam to było. I po jednym kawałku siedzisz taki wbity w fotel i stwierdzasz, no dobra, ciągle to ma i jest dobry. Bo ty mi opowiadałeś wielokrotnie, że Eryk czasami ma te monumenty, ale to już nie jest taki do końca stary Eryk, ale tam bywa, że on tam rzeczywiście odpali tą swoją magię. No i z tym Blue Rainbow na wejściu, to on zaorał mnie totalnie. Rzeczywiście tam nie było co zbierać. No i potem doszedł Doyle Bramhall i chłopaki zagrali bluesa w zasadzie, bo większość tej setlisty była tak skonstruowana rzeczywiście, że jeśli grał tam Eric Clapton, to raczej były standardy bluesowe, jakieś starsze numery, nie jakieś tam z solowej kariery Jeffa, ale Jeff oczywiście grał bluesa na samym początku, byli w zespole The Yardbirds, prawda, które grało blues rocka i rytmem bluesa, więc tutaj wykonanie tych bluesowych balad jest zdecydowanie uzasadnione. No i ta pierwsza część, dosłownie 4, 5, no nawet więcej, do Sky is Crying, które było 7 na setliście, no to tam szedł blues. No ale ważne rzeczy wydarzyły się po drodze, no bo skład zasilił Derek Trax w Little Brown Bird. Już potem był na tej scenie jeszcze tam właśnie w Done Somebody Wrong, kiedy dołączyła Susan Tedeschi z kolei na wokal i zagrali potem The Sky is Crying, czyli to są takie standardy wręcz bluesowe. Natomiast ważną postacią był właśnie Derek Trax, bo ja osobiście czekałem na niego i to był jeden z powodów, dla których tam jechałem. Chcę zobaczyć Dereka Traxa na żywo. No i powiedzieć, że on dowiózł, to jest jak nic nie powiedzieć, bo on wszystko, co zrobił na gitarze tego dnia, po prostu walnęło prosto w serce i my żeśmy tak patrzyli na siebie z Karolem non-stop, jak tylko on zaczynał solo albo kończył i tak na zasadzie szef zajechał. Bo nie miało znaczenia, co inni zrobią, po prostu czekałeś, Jezu, co ten Derek zrobi. I po trzech dźwiękach na zasadzie siedzisz, słuchasz, on to ma, to jest jego dzień. No i zamiatał, a gdy weszła Susan Tedeschi, to ona pięknie zaśpiewała to Done Somebody Wrong, to rzeczywiście ulala. Co jak co, ale Susan umie śpiewać, bo może na gitarze to tam nie byłem jakoś super usatysfakcjonowany tym, co nagrała. Ona jest, można powiedzieć, dobrą gitarzystką, ale powiedzmy no na tle Claptona i Dereka Traxa to no ciężko wypaść super, bo to są gitarzyści po prostu wybitni, a Susan Tedeschi jest dobrą gitarzystką i tyle. A po nich, po Sky is Crying, wszedł na scenę Ronnie Wood i to jest taki mój pierwszy minusik, jeśli chodzi o ten koncert, bo Ron Wood wyglądał jakby się czegoś trochę tam nawąchał, najadł, nie wiem. Szczerze mówiąc, przypominał mi Keitha Richardsa sprzed 6 lat, bo jest taki rozproszony te włosy i tak sobie myślę, tak samo szeroki uśmiech, o, widać, że są tak jakby z jednego rozdania, Keith, braci się znalazł. I oni zagrali Becks Bolero, on zagrał nieźle, on zagrał naprawdę dobrze to Becks Bolero, tam był Doyle, tam był Clapton i tam się wszystko zgadzało, natomiast z każdym kolejnym kawałkiem, gdy on grał i grał na gitarze i jednocześnie coś tam się wygłupiał, to miałeś wrażenie, że on jest trochę jak takie 6-letnie dziecko w sklepie z zabawkami i tylko daj, skakał wszędzie. Jakby muzycznie to się tak nie do końca broniło, wbrew pozorom, no bo gitarowo to on tam, powiedzmy, że coś tam dowiózł, jak już w pewnym momencie złapał bas i zagrał taki jeden numer właśnie z czasów, kiedy sam grał na basie w zespole Jeffa Becka, to tam już nic się nie zgadzało, na szczęście tam była basistka, która jakby przykryła tą grę Ronniego Wooda, który grał na tej gitarze, jakby grał na akustyku z szeroko machającą prawą ręką, trzymającą kostkę, no ni cholery to się tam nie zgadzało. Natomiast faktem jest, że spoko to Becks Bolero. Potem szedł Robert Randolph na scenę i weszła Olivia, nie wiem jak to powiedzieć, Safe? Taka śpiewaczka bardziej operowa. I oni wykonali numer, który się nazywał Elegy for Dunkirk. Oh my god, i to był taki drugi moment, że oh Jesus Christ, że przeszły ciarki po plecach. Ja bym to porównał do tego momentu, jak byliśmy, Kuba, na koncercie poświęconym muzyce Petera Greena, gdy David Gilmour grał Oh Well, to part 2, tą balladę. To jest dokładnie to samo. Jeszcze Randolph grał takie piękne melodie, bo Randolph gra na tej gitarze steel guitar, na której często kartrowcy grają, z której słynie m.in. Gilmour, prawda, solówką do High Hopesa. I on zagrał melodię, jednocześnie ta Olivia śpiewała i oni byli absolutnie idealnie w tajmie i jednocześnie pięknie trafiali te nuty, które no nie były łatwe do trafienia, ale to wszystko było tak perfekcyjnie trafione, że aż po prostu no, wyrywałeś włosy z głowy, jakim cudem do cholery oni potrafią tak ładnie zagrać i tak trafić, żadnego fałszu, nic, nothing, po prostu 11 na 10 numer, taki magiczny moment numer 2. Zdecydowanie z tego koncertu. No i był Johnny Depp, który wszedł na scenę w numerze 10 i to było Isolation. I tam już też pojawił się Billy Gibbons i dalej wszedł Kirk Hammett. Ulala, wszyscy się cieszą, bo Kirk Hammett zapowiedziany nie był. I to była jedna z tych niespodzianek i w zasadzie jedyna, można powiedzieć, jeśli chodzi o gości, którzy się pojawili tego dnia. No i my, Kuba, zresztą ty opowiedz, jakie mamy wspomnienia z Kirkiem Hammettem grającym muzykę nie Metalliki, no bo mamy straszne te wspomnienia.
Tak, nie za dobre, bo właśnie jak byliśmy wtedy na tym koncercie poświęconym Peterowi Greenowi i jego muzyce, to Kirk Hammett grał tam bodajże na dwóch numerach chyba, w sensie na tym ostatnim z wszystkimi i na Green Man Alishi. I tam ta jego solówka była trochę nie w tempo i troszkę nie za bardzo, powiedziałbym, że pasowała do tego, co ten koncert sobą prezentował i do tego, jak ta muzyka moim zdaniem powinna być zagrana. Natomiast słyszałem, że tutaj było trochę lepiej.
No zdecydowanie, ja bym powiedział, że Kirk totalnie zaskoczył, bo miał swoją solówkę. On grał na gitarze prawdopodobnie ESP. To są takie gitary, na których on zawsze grał, typowe do grania metalu. Zresztą ten numer był taki troszeczkę z większym kopem i on brzmiał znakomicie. A najlepsze jest to, że on zagrał solo i to solo było też świetne. Naprawdę chylę czoła, bo ono było trafione w tajmie z dobrym soundem, z dobrym feelem. W zasadzie, no brawa, żeśmy bili mu za to solo, bo super byliśmy zaskoczeni. Taki, o kurde. Ale gdzieś tam pod nosem sobie pomyślałem, no fajnie, no po prostu gra na sprzęcie, który zna, a nie gra na tym Les Paulu Petera Greena, który go kupił tam te parę lat temu, na którym tak położył to solo na tym koncercie w Palladium Theater dla Fleetwood Mac. No ale potem niestety on znowu zagrał i dali mu tego Les Paula i potem już było źle. No. Więc można powiedzieć, gdyby nie ten moment, to naprawdę stwierdziłbym, dobra, już przepraszam tego Kirka, już nie będę sobie robił z niego jaj i w ogóle wybaczam mu to Palladium Theater. No ale spartaczył, no i co tu więcej tłumaczyć i mówić. Ja sobie zrobiłem notatki z tego koncertu i zaznaczyłem, co mi się najbardziej podobało. To Elegy for Dunkirk to jest jedno, potem było to Isolation, było naprawdę też super, a potem tak, Walking in the Sand, Johnny Depp, Imelda May, Ronnie Wood, Jeff Beck Band. I no, wychodzi Imelda May, zasadniczo jest pozamiatany totalnie, bo nie dość, że ona wyglądała zjawiskowo, to jeszcze no, zaśpiewała tak, że no, leżysz i kwiczysz na zasadzie oh my god. Genialny moment, można zresztą posłuchać na YouTubie. Potem był Goodbye Pork Pie Head, który grał Derek Trucks. I to jest dla mnie numer jeden całego koncertu, bo Derek Trucks zagrał utwór instrumentalny autorstwa Charlesa Mingusa, który też wykonywał Jeff Beck. I nigdy chyba nie słyszałem lepszego grania gitarowego na żywo, już na pewno slajdem. To takie porównywalne z tym, co robił David Gilmour, jak byliśmy na koncercie w Palladium Theater. To jest ta sama klasa, 11 na 10, to sobie tak szybko zrobiłem w notatkach koncertowych, że to jest właśnie ten moment, który jest absolutnie ponad world class. To już było przeżycie majestatyczne i to, co zrobił tam Derek Trucks, to tam wszyscy też mu zrobili standing ovation chyba. My z Karolem nie wiedzieliśmy, jak się nazywamy zupełnie. A potem jeszcze John McLaughlin i kiedy myślałeś, że no lepiej być nie może, no to śmiało mogę powiedzieć, że na pewno nie było gorzej. Bo John McLaughlin zagrał You Know, You Know, słynny numer Jak się to wypowiada, Kuba?
Mahavishnu Orchestra.
O tak, dokładnie tak. A potem zagrał Stratusa, czyli numer Bylego Cobama, jeśli dobrze pamiętam. I to był genialny moment, który sprawił, że ocena tego koncertu już nie zeszła poniżej poziomu takiej super solidnej ósemki. No, spoileruję. Ale tak jak było to Goodbye Pork Pie Head, to tutaj nagle zrobiliśmy ten przeskok do okresu, kiedy Jeff Beck właśnie grał takie trochę fusion, muzykę mocno improwizowaną, której jest bliżej jazzowi. No i John McLaughlin zrobił to absolutnie kosmicznie, do tego miał skład 100 muzyków, że no ręce opadały zasadniczo. To był dużo lepszy John McLaughlin niż widziałem go solowo na koncercie chyba w Stodole rok temu. No było tak pozamiatane, już w zasadzie było sprzedane totalnie. I myślę, że to był świetny pomysł, żeby zaprosić McLaughlina. Tym bardziej, że Jeff Beck grał te numery, to John McLaughlin oczywiście też, zważywszy, że jest autorem jednego z nich. To gdyby nie te dwa kawałki, to naprawdę popełniono by duże faux pas. Bo Jeff Beck grał taką muzykę i nikt poza Johnem McLaughlinem nie byłby w stanie zagrać tych numerów dobrze, mam wrażenie, tak super dobrze. A John McLaughlin jest jazzmanem no, z krwi i kości. I on to po prostu ma wpisane w DNA i on to zrobił absolutnie kozacko. A potem zagrali Rough Boy, to znaczy nie John McLaughlin, bo wszedł Billy Gibbons na scenę. I to był taki jeden moment, który mi uświadomił, że czegoś mi bardzo brakuje w tym koncercie. Billy Gibbons opowiedział historię trochę tego kawałka, jak rozmawiali z Jeffem przez telefon. Już nie pamiętam dokładnie, kurczę, co on mówił, to trzeba sobie obejrzeć na YouTubie, ale on opowiedział, jak z nim rozmawiał z Jeffem, kiedy ten był niezadowolony z siebie, coś tam, i opowiedział, jak powstał ten kawałek, bo gdzieś tam był właśnie Jeff Beck wpleciony w tle, kiedy Rough Boy powstawał. On chyba mu zagrał do telefonu, jak to w ogóle brzmi, i to jest dokładnie to, czego mi zabrakło w tym koncercie, a co mieliśmy w Palladium Theatre, bo tam z kolei na tym gigu dla Petera Greena tam był jakiś taki storytelling. Ten Mick Fleetwood zawsze wychodził przed numerem, opowiadał jakąś historię. Kiedy wchodził Pete Townsend, to opowiadał też jakąś historię, że widział Petera Greena na stacji, prawda, kolejowej i tam się wstydził zagadać, czy coś w tym stylu. I to było piękne, że Mick Fleetwood tam zawsze coś zapowiadał, ale taką sytuacją bardzo życiową, taką namacalną. Tak w pewnym sensie sprawiał, że to nie był taki odległy świat, że można sobie to było wyobrazić, że Peter Green był człowiekiem, który nie różnił się tak za bardzo od nas. No, to był zwykły gość, human being, miał swoje problemy, ale tak naprawdę spotykały go sytuacje takie jak nas, a jednocześnie te kawałki powstają zawsze w jakimś kontekście sytuacyjnym. I tutaj przy tym Rough Boyu to był taki jedyny moment, w którym ja rzeczywiście to jakoś mocno odczułem. I pomyślałem sobie, że kurczę, wtedy to czuło się, że jest magia tego wydarzenia i każdy właśnie wniósł jakąś historię z Peterem Greenem, a tutaj tak no, gramy dla Jeffa, prawda? Wszyscy jesteśmy tutaj z miłości do gitary i dla niego, Jeff kochał gitarę, no i teraz zagramy to i to, prawda? I ten Rough Boy to był taki dla mnie eye-opener, że o cholera, już wiem, czego mi brakuje, to jest właśnie to. No i pierwszy set skończył się gdzieś tak właśnie po, no dokładnie po 17 numerach. Train Kept Rolling zagrali, był Johnny Depp, Kirk Hammett, Ronnie Wood, Billy Gibbons, Imelda May, ten zespół Jeffa Becka. No i przerwa. I spotkałem się właśnie wtedy jeszcze z chłopakami, to znaczy Stan z Verse Jammers, nasz kolega od Mikiego Heresimiuka z naszej tej paczki, co sobie jamuje zawsze co wtorek, siedział też koło mnie. No i tak wow, fajnie przyszedł Miki z Wojtkiem, którzy też byli w Londynie z tej paczki Verse Jammers właśnie, naszych muzyków, bo pojechaliśmy tam w zasadzie grupą i mówią, że ja super, zaje ten koncert, rany, jaki jest sound, co ten Derek, prawda, Clapton, super. No i rzeczywiście tak było. No i teraz mam w notatkach to brutalnie zapisane, koncert dwóch prędkości, no bo drugi set nie był wcale taki dobry, mam wrażenie, oni tak trochę znowu zwolnili. Był Freeway Jam, było I Put a Spell on You, była Joss Stone, był Robert Randolph, ale powiedzmy, że Derek Trax i John McLaughlin, którzy podnieśli poprzeczkę bardzo wysoko, ich już nie było na scenie w tamtych chwilach i trochę dynamika tego koncertu, mam wrażenie, spadła. W pewnym sensie, no trochę było to niefortunne. Nie zabrakło też klasyki, bo potem z Garym Clarkiem w składzie Eric Clapton zagrał 'Cause We've Ended as Lovers i to taki super numer charakterystyczny dla Jeffa Becka i każdy się zastanawiał, Czy jest jakikolwiek gitarzysta, który może to fajnie zagrać, ten numer, ten cudowny kawałek? No i Gary Clark go udźwignął, szczerze mówiąc, tak dosyć niecodziennie. To znaczy, nie spodziewałem się, że akurat na niego padnie, ale on bardzo dobrze do tego podszedł i mi się to podobało. No a potem po Let Me Love You z kolei przyszła czas na Infatuation i tam wszedł już Rod Stewart z Ronnie Woodem, no i zaczęła się taka sekcja wygłupów totalnych, bo Rod Stewart też się świetnie bawił, a Ronnie Wood już tam już w ogóle był uchachany jak dziecko. Opowiadali jakieś akcje, których nie do końca zrozumiałem, ale oczywiście też były wspominki. No i w zasadzie Rod Stewart, już starszy pan, ale taki sceniczny, można powiedzieć, wyjadacz, bo widać było, że on się czuje jak u siebie, że ma się świetnie i też można powiedzieć, że udźwignął ten koncert. No i nie zabrakło People Get Ready, które zagrał między innymi Gary Clark Jr. i Rod Stewart. I to jest taki trzeci magic moment tego koncertu, kiedy Gary Clark Jr. i Rod Stewart razem śpiewają te słynne People Get Ready tam pod koniec. O Jezu, to było tak urocze, bo tam dynamika zjechała tego numeru w dół i oni taką wokalizą. Nie wiem, czy ona była w ogóle wyćwiczona, co jest najlepsze, bo chyba sam Gary Clark się tego nie spodziewał. Razem to zaśpiewali i to było takie bardzo, bardzo intymne i szczere. Jednocześnie muzycznie znakomite zarazem. No i cóż więcej dodać, bo tak mówię, chcesz coś powiedzieć od siebie, Kuba, bo jestem zmęczony już trochę.
Wiesz co, tak przeglądałem właśnie też tą setlistę dzisiaj i to, co mnie uderzyło w tym wszystkim, to właśnie to, że to nie jest tak, że to są tylko i wyłącznie utwory Jeffa Becka, o czym też już wspomniałeś. To są często utwory, które Jeff Beck na przykład grał w pewnym etapie swojej kariery, jako na przykład covery czy coś takiego. Tam są niektóre takie największe hity Jeffa Becka, ale są też bluesowe klasyki, są też utwory tych konkretnych osób, które na tym koncercie się pojawiały, tak? No bo ten John McLaughlin, który gra tutaj You Know, You Know, czy na przykład tego Stratusa, tak? Jest też Rough Boy, ZZ Top i to pokazuje, że to był troszkę inny typ koncertu niż ten dla Petera Greena, na którym wtedy byliśmy, bo to przypominało mi bardziej ten tribute do Taylora Hawkinsa, który ja widziałem w Londynie wtedy na Wembley, grany przez Foo Fighters i wielu, wielu różnych artystów. I to jest takie oddanie hołdu artyście poprzez zagranie utworów, które grał, albo na przykład takie, które lubił. To są utwory, które są grane przez jego przyjaciół, bądź przez osoby, z którymi wspólnie grał, albo był wspólnie w zespole. I myślę, że to w pewnym sensie to są takie dwie szkoły jakby tego, jak takie eventy można organizować, tak? Czyli się trzymać typowo utworów, które dana osoba rzeczywiście napisała, albo z którym jest utożsamiana, albo potraktować to troszkę tak bardziej luźnie i swobodnie i po prostu oddać hołd w taki inny sposób trochę, niż tak jak to było w wypadku tego Petera Greena i tego koncertu, na którym byliśmy. Więc tak jak mówię, wydaje mi się, że to takie dwa po prostu podejście do tego, jak można taki tribute koncert po prostu zrobić i zorganizować. To takie moje przemyślenie na ten temat. No tak, to słuchaj, opisałeś prawie cały koncert poza ostatnim numerem, bo tutaj widzę, że się pojawił praktycznie cały ten zespół, który tego dnia grał na scenie i wykonali jeszcze coś wspólnie.
Tak, poza Going Down w zasadzie opowiedziałem o wszystkim, no bo rzeczywiście była przerwa, nie wiadomo było czy widzą, nawet część chyba ludzi już opuściła Royal Albert Hall, a przyszła kolej na numer, w którym zagrają wszyscy, no to zagrali Going Down. Też szlagier. I co ciekawe, przed tym Going Down część publiki z miejsc siedzących udała się pod scenę. Stali, ewidentnie to też się wydarzyło pierwszego dnia w takim razie, no więc ja też ruszyłem. No i mam takie właśnie zdjęcie z tego koncertu, które pewnie będzie gdzieś w tym kolażu. Jak to się stało, nie wiem, gdzie tam stoję, tam czwarty czy tam piąty w rzędzie i przede mną centralnie Hammett, a prawda, z prawej Clapton, Stewart, Gibbons, Bramall. No i tam każdy sobie odpalił solo. To był zresztą słabszy moment tego koncertu, bo tam już w zasadzie chodziło o czysty fan. No i tam było już tyle tych gitar, że tam był po prostu hałas. I to samo, jeśli pamiętasz, mieliśmy na koncercie właśnie w Palladium Theatre, jak zamykali ten gig, kiedy tam już po prostu było za dużo tych gitar i to jeszcze różnych totalnie, bo były Gibsony, Fendery i to, żeby to ogarnąć akustycznie, to trzeba było jakiegoś magika totalnego.
Dlatego się chyba fizycznie po prostu nie da.
No nie, przy 7 czy 8 gitarach, no to no zlituj się, panie. Jeszcze gdyby one były każda, nie wiem, z podobnego rozdania, a tu Stratocaster, który ma częstotliwości takie, Gibson, który ma takie, który jeszcze jest na humbuckerach, więc wszystko przykrywa. No i tak w zasadzie to wyglądało. Natomiast w tym momencie ja już wiedziałem, jaką cenę mam dać za ten koncert. I to też, dlaczego to był koncert dwóch prędkości? No bo w drugim secie nie było Johna McLaughlina i nie było Drake'a Traxa. No to jest aż tak proste.
No tak, rozumiem. Zresztą chyba ten pierwszy set, tak jak mówiłeś, że był dużo dłuższy niż ten drugi set, który się przewinął. I tak jak patrzę nawet po setliście, tak jak też mówisz, to widzę, że w tym drugim secie pojawiają się takie bardziej, jakby to powiedzieć tutaj, no piosenkowe piosenki, bo I Put a Spell on You, czy People Get Ready właśnie, czy 'Cause We're Ended as Lovers i tak dalej, to są takie pioseneczki.
No właśnie, sęk w tym, że ja mam wrażenie, że ktoś tą setlistę ułożył tak niezbyt racjonalnie, no nie do końca w sposób przemyślany, że nie dość, że dwie prędkości jakby, przez to, że nie ma tego McLaughlina i Traxa, to jeszcze dynamicznie to się tak trochę nie za bardzo spięło, bo po takim fajnym apogeum, jakim były tak utwory właśnie z McLaughlinem, gdzie no tam wchodzono w super improwizację na perkusji, na gitarze, no to taka uczta właśnie, jak ktoś lubi jam granie, tak jak my. Jeszcze to Train Kept Rolling też było z grzmotem i oczywiście lekko skopanym solem Hammeta, no ale nam naprawdę było gęsto, no nie? I nagle przerwa, jest Three-Way Jam, ale potem właśnie zjeżdżamy tak z tą dynamiką i z tą nastrojowością, tak zwalniamy i to I don't think so. No nie sądzę, żeby to był w 100% dobry pomysł. No ale okej, no tak ułożony i myślę, że to sprawiło, że ten koncert nie był tak dobry, jak mógłby być w moim odczuciu i jest te półtorej klasy niżej niż ten koncert w Palladium Theater. To znaczy, no złożyło się na to kilka rzeczy, ale kiedy kończysz koncert i zastanawiasz się bardziej, czego ci brakowało, niż co było super, to wiesz mniej więcej, w którą stronę pójdziesz z oceną. I dokładnie tak było też w moim przypadku. No i jeszcze mam to nieszczęsne doświadczenie, w cudzysłowie oczywiście, że my byliśmy na tym koncercie w Palladium. Gdyby nas na nim nie było, to ta ocena mogła być inna, ale nie będzie inna. Mam takie dziennikarskie prawo.
Tak, masz trochę inny poziom wyjściowy, bo widziałeś coś podobnego i jesteś te dwa wydarzenia w stanie sobie zestawić i porównać i powiedzieć, które jakby się bardziej udało, nie?
Dokładnie. I słuchaj, wszyscy byli zachwyceni, prawda? Tak, nie więcej tam gadam z Mikiem, no tam fajnie, fajnie. Ale gadałem z Karolem, on miał też podobne odczucie. Co do Hammeta, to byliśmy zgodni, bo on też na mnie tak spojrzał w trakcie tego sola i to po 5 sekundach i tak patrzę, już rozumiesz? Tak, Czesiu, ale tak jednocześnie po prostu, wiesz, bo to nawet nie chodziło o to, że on tam się rąbnął czy coś, nie, bo u nas na koncercie w Palladium to on się rąbnął, on się rozjechał rytmicznie i grał nie to co trzeba jeszcze za ostrym brzmieniem, no po prostu jeszcze ono źle brzmiało, no fatalnie, a kiedy zagrał na tym ESP, w tym Isolation, to on brzmiał świetnie, zagrał bardzo dobrze, timeowo i w ogóle dycha, no nie, a jak on śmignął Train Kept a Rolling, to on zagrał, dobra, sound spoko, jeszcze jako tako, ale trochę słabiej, w tajmie spoko, ale grał liki już metaliki w pewnym momencie i tak, wiesz, jeszcze z kaczką wjechał, bo mam wrażenie, że on w pierwszym numerze nie włączył kaczki i dlatego było tak dobrze. Ale już w drugim włączył już, no i się, no zesrało. mówiąc wprost. No nie było to takie spartaczenie jak Palladium, ale no w swoim stylu bym powiedział, no niestety, Peter Green musi na to patrzeć, jak na jego gitarze dzieją się takie rzeczy, jakie się dzieją, no i już, no i koniec, kropka. Na koniec to było dosyć takie ujmujące, że muzycy stanęli tyłem do publiki, już ten koncert się na dobrą sprawę skończył i Clapton został w środku, nie pamiętam, z kim on się obejmował, ale patrzyli na ekran i tam poleciał taki specjalny teledysk Nessun Dormy. Nie, źle mówię, jaki Nessun Dormy, przepraszam, Moon River, który grał Jeff Beck. Był jeden z numerów, których on nagrał jeszcze przed śmiercią, taki instrumentalny. To jest kawałek oczywiście Henry'ego Manciniego, który znamy ze Śniadania u Tiffany'ego. Ten teledysk był piękny i to był taki osobisty moment, że oni patrzą na ten ekran, jest taki fajny ten teledysk, taki, można powiedzieć, taki cartoon, czyli taki trochę kreskówkowy, ale bardzo ujmujący, romantyczny. No oni tak spędzili te parę minut stojąc tyłem do publiki, w zasadzie już były zapalone światła, ale tak jakby się trochę modlili, wiesz, mieli taki moment, w którym kontemplują, wspominają i tak nie mówią za bardzo nic do siebie, tylko stoją, oddając cześć i pamięć swojemu przyjacielowi.
To brzmi rzeczywiście wzruszająco, zwłaszcza, że ten koncert był wypełniony ludźmi, którzy byli bardzo bliscy Jeffowi Beckowi. Więc wydaje mi się, że to na pewno dla tych wszystkich też osób, które występowały, był to też moment szczególny. Powiedz mi, uważasz, że to był udany tribut tak ogólnie? W sensie, czy Jeff Beck, gdyby mógł to gdzieś tam, wiesz, z góry zobaczyć, to byłby zadowolony?
Wiesz, myślę, że tak. Mnie osobiście kilka rzeczy nie zagrało. On muzycznie był świetny. Nie ma się do czego przyczepić w zasadzie, aczkolwiek Marcin mi dał do myślenia, wspólny właśnie kolega, bo się potem spotkaliśmy po koncercie. On powiedział bardzo mądrą rzecz, mianowicie wspomniał, że zabrakło trochę tych numerów autorskich Jeffa, które by dostatecznie pokazywały jego tą dojrzałość, jeśli chodzi właśnie o te wszystkie style, które on ogarnął. I ja się z tym zgodzę. Tego storytellingu mi zabrakło naprawdę, jeśli chodzi o ten koncert, takiego fajnego elementu, że czujesz się, już wiem jak to nazwać, w Palladium miałeś wrażenie, że jesteś wybrany. Naprawdę, że jest to tak intymne i tak osobiste spotkanie. W ogóle konstrukcja tej sceny w tym Palladium była taka, że czułeś się blisko jakby. Zwłaszcza jak oni siedzieli, wyjmowali te stołki, sobie tak gadali, tak po ludzku. To tutaj można powiedzieć, no gramy tribut muzyką dla Jeffa Becka, no robimy impro, prawda, i będzie fajnie. No i rzeczywiście tak było, więc czy bym pojechał jeszcze raz? Tak. I za tą samą kasę? Tak, zdecydowanie. To odpowiem na twoje pytanie, bo warto było na pewno zobaczyć Claptona, warto było usłyszeć Traxa w kapitalnej formie, posłuchać Susan jak śpiewa i Meldy, zobaczyć Johna McLaughlina w lepszej wersji niż to miało miejsce w Warszawie, albo takiej, no pełniejszej bym powiedział. No i oczywiście Rhonda Smith na basie, która grała w dawnym zespole Jeffa Becka razem oczywiście z Maestro, ale była na przykład częścią zespołu Prince'a, więc to są takie dwie najbardziej znane współprace muzyczne, z których ona słynie do dzisiaj. I teraz jeśli mówimy o Rhondzie Smith, o tym co ona wykonała tego dnia na basówce, no to trzeba przyznać, że to był absolutny show i mistrzostwo świata, ale ja dawno nie słyszałem tak kapitalnie grającej basistki, w ogóle muzyka, w tym sensie, że te wszystkie sola, które ona stworzyła, były tak cudownie przemyślane. Te napięcie, jak ona budowała, ta dynamika, jak wzrastała, coraz szybciej grała bardzo skomplikowane rzeczy, od tych bardzo prostych, melodyjnych, tam się wszystko zgadzało, więc fajnie, bo można było usłyszeć taki totalny przekrój możliwości tej no, legendy basu i jednocześnie jak można wspaniale tworzyć linie basowe w wykonaniu chyba jednej z najlepszych basistek na świecie. A z ciekawych zagadnień mam wrażenie, że gdzieś tam daleko w pierwszych rzędach widziałem idącego Steve'a Howe'a z Yes, tak w ogóle, więc to jest taki fajny akcent kończący. No i po koncercie stałem, czekałem koło takiego wyjścia, licząc, że gdzieś ich złapię, bo tam dużo osób chciało dostać jakiś autograf, zdjęcie zrobić. Przed koncertem w ogóle widziałem Nathana Easta, jak sobie robił zdjęcie, bo przyjechał rowerem na ten gig. Miał taki fluorescencyjny ciuch, miał takie okularki i kask. On sobie na rowerze przyjechał do tego Royal Albert Hall. Tak jak dostawca, nie wiem, pizzy, po prostu z pyszne.pl dojechał trochę, można powiedzieć. No i tak stoję. No akurat też stałem z Marcinem, no czekam. Dobra, jeszcze 5 minut. Dobra, już serio odpuszczam. No i idę, opatrzę totalnie z innej strony, udając się zresztą w kierunku metra, gdzieś tam już mijam to Royal Albert Hall, w zasadzie okrążam. Centralnie od drugiej strony idzie sobie naprzeciwko, jak gdyby nigdy nic, John McLaughlin z gitarą na plecach w pokrowcu i podbiegam do niego, jakiś Japończyk mnie ubiegł, tam sobie zdjęcie z nim zrobił, on taki lekko wystraszony, nie wie w ogóle co od niego chcą. John, can I have a photo with you? No, on tak nie wiedział co mi chodzi, wyciągnął rękę, a tak okej, okay, handshake is even better. No nie, ten foto. Więc mi uścisnął dłoń, ja mu uścisnąłem dłoń, powinienem nie mieć tej ręki i od razu się złapać za gitarę, no ale niestety już nie miałem tej możliwości, więc w domu miałem rękę i już liczę, że jakaś część talentu Johna McLaughlina i umiejętności przeszła na mnie. Nie wiem, nie odpowiem na to pytanie teraz, ale takie fajne wspomnienie zostało mi na koniec tego koncertu. No i sru.
Słuchaj, wiesz co, miałem jakieś pytania do ciebie ponotowane, ale wydaje mi się, że chyba na wszystko mi odpowiedziałeś.
No, nie ma za bardzo co do dodania. Wszystkie recenzje, jak patrzę, są takie raczej entuzjastyczne, szczerze mówiąc. A moja jest bardzo na plus, wbrew pozorom. Ja wiem, że to może brzmieć trochę tak, że jestem bardziej niepocieszony niż zadowolony. De facto tak jest, ale no, ja oceniam ten koncert na takie 8,75. No tak jak mam wybitne koncerty top, top, top i w życiu wymienię tam trzy powiedzmy, czyli Tool z Krakowa, ten koncert w Palladium, na którym byliśmy i ten Springsteen z Berlina, no i powiedzmy jeszcze Knopfler z Kongresowej, pierwszy tam 2002 czy 2003 roku, no to ten jest dosłownie te schodek dalej, co wystawia mu mega po prostu recenzję, no bo być powiedzmy ten właśnie jeden stopień za koncertami wybitnymi, które zabiorę po prostu ze sobą do trumny we wspomnieniach, no to nikt tego nie odbierze, a tego też. To był bardzo potrzebny koncert dla mnie również.
Bardzo dobrze, bardzo się cieszę. Warto jeszcze dodać, że przychód z tego koncertu był dawany na cele charytatywne, do wsparcia jakiegoś centrum ratowania dzikich zwierząt w Wielkiej Brytanii w Kent.
Tak, a wiesz co ja sprawdziłem teraz? Wyobraziłem sobie, a w zasadzie to nie było zbyt trudne, sprawdziłem jaki numer by grał Joe Perry, gdyby grał na tym koncercie. To byłoby Beck z Bolero, myślę właśnie, bo on grał ten numer zamiast Wooda. To ciekawe. To na pewno byłoby w dechę. Powiem szczerze, szkoda, bo zabrakło naprawdę takiego fajnego pierwiastka w postaci właśnie Stevena Tylera, jeśli on miał być, a już zwłaszcza Joe Perry'ego. No ale no nie ma lipy. Znaczy, mam wrażenie, że ten koncert troszeczkę inaczej był organizowany niż ten poświęcony Peterowi Greenowi, bo nie minęło wbrew pozorom dużo czasu od ogłoszenia do samej daty wydarzenia tego Jeffa Becka. W przypadku Petera Greena był trochę większy gap.
Oni w ogóle mieli rehearsals, mieli próby wykonywane w domu Mika Fleetwooda na Hawajach wielokrotnie, więc tam było tak, że oni byli świetnie przygotowani do tego, jak to będzie wyglądało. Tutaj chyba było bardziej spontanicznie.
Tak, zdecydowanie. Znaczy to się dało wyczuć, że nie było napiny, szczerze mówiąc, ale były uśmiechy, była radość. No, przyszliśmy podżemować dla Jeffa. No, to był właśnie ten przekaz, prawda? Moje notatki z tego koncertu wyglądają tak. Tak jak ostatnio w poście przepisałem twoje spostrzeżenia odnośnie solówek typu pam, 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 genialne, łubu, dubu, to ja tutaj sobie zapisałem tak. Derek Trax jest nie do ruszenia w grze solowej, koniec, kropka. Ron Wood i Johnny Depp, o którym nie powiedzieliśmy ani słowa, na gitarach nie. Eric Clapton ciągle ma momenty, tonu nie zgubił. Doyle też może mieć niestety słabszy dzień, wokal, gitara. Wokalistki 10 na 10, basistka 10 na 10, Robert Randolph i śpiewaczka, czyli Olivia, top 1 obok solówek Dereka. Goodbye Pork Pie Head 11 na 10, duet wokalny Clarka i Stewarta, sztos, magiczny moment. John McLaughlin ora, drugi set słabszy, no i to jest w zasadzie podsumowanie. W takich hasłach kluczek, jak pisałem na bieżąco, dosłownie tak to zapisałem, bo mam to otwarte.
Po co ten odcinek, mogliśmy po prostu przepisać.
Tak, dokładnie. Musimy zrobić taką notację w opisie, kto nie chce słuchać, to po prostu wiesz, pek link centralnie do sekundnika.
Tak, do 40 tam którejś minuty, Łukasz, w 5 zdaniach.
Ale mogę jeszcze jedną rzecz dopowiedzieć, bo tego nie wiedziałem, dzisiaj rano się o tym dowiedziałem. Rzeczywiście Johnny Depp był na scenie. Johnny Depp śpiewał, grał na gitarze, powiedzmy, że grał, okej. Okay. Natomiast ja nie wiedziałem tego, że Johnny był w zasadzie w ostatnich chwilach Jeffa Becka, pojechał do niego do szpitala, oni byli bardzo, bardzo, bardzo mocno zżyci. Do tego stopnia, że kiedy on tam się mniej więcej rozwiódł i mieli jechać w trasę, to on mieszkał chyba 2 miesiące czy 2 tygodnie, nie pamiętam, ale właśnie taki dłuższy okres czasu w jego domu. Tam była też żona Jeffa i on tam u nich mieszkał. Potem pojechali w trasę, byli bardzo blisko związani ze sobą, byli bardzo bliskimi, ponad przyjaciółmi, non-stop rozmawiali, więc obecność Pirata z Karaibów, no, była wręcz, bym powiedział, konieczna, bo to był koncert przyjaciół rzeczywiście, a Johnny Depp był bardzo blisko z Jeffem i nie wiedziałem o tym właśnie, że on był w ostatnich chwilach Jeffa, tam czuwał przy nim i to go bardzo mocno ponoć ruszyło. Jak wiadomo, Johnny jest po rozwodzie, dramie z Amber Heard. Natomiast jakby cała ta sytuacja sprawiła, że Johnny w moim przekonaniu stał się taki trochę bardziej ludzki niż wcześniej.
Rozumiem. No dobrze, to myślę, że tyle o koncercie. Jak ktoś ma jeszcze jakieś pytania, to będzie można śmiało Łukaszowi je zadawać na naszych social mediach, gdzie on na pewno odpowie na jakieś hipotetyczne jeszcze pytanie, które można mu na temat tego koncertu zadać.
Ty też odpowiesz.
Tak, ja odpowiem, bo gdzieś tam sobie na YouTubie poklikałem. Odpowiem za ciebie, jakby cię nie było.
Oczywiście.
Mimo, że nie byłem.
Masz pełnomocnictwo i na pewno udzielisz lepszej odpowiedzi niż ja. Bardziej ułożonej, poukładanej, wyważonej i lingwistycznie sprawnej.
Nie, to myślę, że to ostatnie na pewno nie. Natomiast my zapraszamy do dzielenia się z nami tutaj na social mediach jakimiś komentarzami. Może widzieliście ten tribut gdzieś w internecie, jakieś nagrania krążą, albo może byliście nawet w Albert Hall, może pierwszego dnia, może drugiego, może oba. Piszcie do nas, dajcie znać, co na ten temat myślicie, kim dla was był Jeff Beck. A my słyszymy się za 2 tygodnie i wtedy będziemy robić podsumowanie. A co będziemy podsumowywać? No drugi kwartał tego roku 2023 i tam się dużo rzeczy działo, zwłaszcza na polskim poletku.
No też, ale możemy od razu zdradzić, że tak trochę narzekaliśmy, o nic się nie dzieje, jeśli chodzi o płyty, nic i nagle łubudu. Wystarczyło wypowiedzieć na głos to nasze niezadowolenie i wysłaliśmy zamówienie do wszechświata, a wszechświat odpowiedział, że zdwojoną, potrojoną siłą.
Tak, mamy więcej albumów niż jesteśmy w stanie w tym odcinku upchać, a tak jak mówię, newsy z polskiej sceny muzycznej naprawdę nie dały nam pola do popisu, jeśli chodzi o to, żeby coś tam ukrócić i dorzucić więcej tych albumów. Więc o tym będzie za 2 tygodnie. Dzięki wielkie za słuchanie tego odcinka i zapraszamy za 2 tygodnie do usłyszenia. Cześć, papa.
Cześć. I to go bardzo mocno ponoć ruszyło, jak wiadomo, Jeff jest po rozwodzie, dramie z Amber Heard. Chcesz coś powiedzieć?
Bliżej mikrofonu.
Bliżej mikrofonu, przepraszam. A ja muszę ci przerwać. Jesteś pewien, że za tydzień, nie za 2?
Za 2, przepraszam bardzo, za tydzień, za 2 tygodnie,
no, oczywiście. No tak się stęsknił, że chcesz za tydzień, ale no tak, musimy za 2, no.
Rzeczywiście, za 2 tygodnie. No to pomyłka, ale to zostaje. Będzie za 2.